Tak dzisiaj, moi drodzy, po pierwsze przywożę wam serdeczne pozdrowienia z gór. Na południu pięknie jest, są góry, nie jest tak nudne jak to u was, wszystko płasko i tak samo. U nas jest pięknie, jest góra, dół, drogi są takie krętne. U was jest piękna płaszczyzna, no powiedzmy, że przyjmę to jakoś jako ewentualność. Dobrze, nie, żartujemy oczywiście. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od starszych zboru. Dziękuję bardzo oczywiście za wiozę. Cieszę się, że znowu jestem tutaj na tym miejscu. Zawsze powtarzam, i to nie jest slogan, że szczególnie się tutaj czuję. Wczoraj mieliśmy spotkanie ze starszymi u Teodora i znowu musiałem powiedzieć, nie mogłem wytrzymać, musiałem powiedzieć Basi, że Teodor, Basia, taką niesamowitą atmosferę u siebie w domu tworzycie. Naprawdę, dziękuję wam za to. Dziękuję, że czuję się tu, zresztą w tym gronie starszych z żonami zawsze, tutaj, gdy jestem, czuję się naprawdę bardzo, bardzo dobrze i jestem wdzięczny Bogu za was. I jestem przekonany, że Bóg ma, to gdybym powiedział, że Bóg ma plan dla Żerardowa i dla waszego zboru, to jest to truizm. To jest oczywiste. Ale wierzę, że budujecie coś szczególnego na przyszłe pokolenia. I widzę oczami wiary i oczami ducha, że przyjdzie moment przełomu dla was. Nie wiem kiedy. Dzisiaj jak na nabożeństwie się modliłem, to Pan mi to przypomniał i tak bardzo mocno dotknął mojego serca, abym powiedział, idzie przełom. Nie wiem kiedy i nie wiem jak to będzie, ale wiem, że macie nie ustawać, macie być wierni w tym, co robicie, a Bóg będzie czynił rzeczy, których wy sami dzisiaj może nawet nie postrzegacie, nawet nie spodziewacie się, ale budujecie coś. To jest trochę tak jak, nie wiem, czy znacie taki obrazek. Jest kiedyś gdzieś w internecie zobaczyłem taki fajny obrazek. Jest człowiek, który kilofem wykuwa tunel pod ziemią i próbuje dokopać się do skarbu. I wyobraźcie sobie, że jestem pod ziemią, jest gdzieś taki tunel, tu jest ściana tego tunelu, znaczy sufit, ścianę i ja kuję tym kilofem, kuję. I następny obrazek jest taki, że w pewnym momencie myślę sobie, chyba już dalej nie mam siły. Odwraca się i odchodzi, a przekrój pokazuje, że tyle brakuje do skarbu. Tyle tylko. Dlatego cieszę się z tego wersetu, który dzisiaj też Jacek mówił na początku zgromadzenia, dlatego że potrzeba nam wytrwałości. Potrzeba nam budować coś trwałego, a na tym Bóg sam będzie budować. Ale no wiecie, ja dzisiaj oczywiście jak przyjeżdżałem do was, jak wiedziałem, że tu będę, modliłem się, Pan Bóg dał mi słowo, możesz wyświetlić, taki ładny PowerPoint sobie przygotowałem. Tytuł mojego kazania, człowiek naczyniem, ale stało się dzisiaj to, co bardzo lubię u mojego Boga. Gdy byliśmy na nabożeństwie, Pan Bóg powiedział, nie, o tym nie będziesz mówił. I wskazał mi całkiem inny fragment Bożego Słowa. I posłuszny Duchowi Świętemu chcę mówić o tym, o czym Pan dzisiaj do mnie powiedział, a to nie wiem, czy będzie czas, czy nie będzie, ale to już trudno. Jeśli macie Boże Słowo, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 11. To też koresponduje z tym, co czytane było na początku nabożeństwa. 11 rozdział, końcówka 11 rozdziału Ewangelii Mateusza. Od 27 wersetu. Albo może od 25. Cały kontekst. W tym czasie odezwał się Pan Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. W innym tłumaczeniu tu jest napisane, gdybyśmy analizowali grekę, to tak naprawdę można ten werset tłumaczyć tak, że chodźcie ze mną wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Zacznę od końca. Wiecie, jak wyglądało jarzmo, o którym mówił tutaj Pan Jezus? W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, w czasach Pana Jezusa, gdy chłopi zajmowali się, rolnicy zajmowali się orką, gdy ludzie zajmowali się gospodarstwem, przeważnie mieli w tym gospodarstwie woły. Woły ciągnęły pług, pracowały w różnych tam sytuacjach. I jarzmo, o którym tutaj mówi Jezus, wyglądało w taki sposób. Była to długa górna belka, taka potężny kawał drewna w takim kształcie. Pewnie bym sobie przygotował zdjęcia, bym wiedział, ale powiedzmy szerokości niecałych 2 metrów. Potężna taka bela w takim kształcie, takiego wydłużonego M. Połączona na środku belą z drugą drewnianą belką od dołu, która też miała taki kształt. Jak widzicie, one były, na środku była bela łącząca górę i dół. I z jednej strony wchodziła głowa jednego wołu, z drugiej strony wchodziła głowa drugiego wołu. Potrzebuję 2 ochotników, 2 woły. Ty będziesz pierwszym ochotnikiem, Darku. A drugi ochotnik musi być... Basieńko, czy ja mogę? Przepraszam cię bardzo, ale... potrzebuję różnicę masy, wiesz? Wyobraźcie sobie... Na chwilkę pochylcie się do przodu. Wyobraźcie sobie, że są 2 woły i mają tutaj jarzmo, ok? Jedna belka pod spodem, druga u góry i oni są połączeni tutaj tym jarzmem, ok? Nie chcę, żebyście tak sobie kręgosłupy będziecie potem poleć, ale więc zawsze było tak, że w takim jarzmie nigdy nie chodziły 2 równolatki i nigdy nie chodziły 2 takie same woły. Zawsze robiono tak, że z jednej strony był potężny, dojrzały, stary wół. Prawda? No właśnie. Który miał za sobą wiele lat służby i pracy. To był doświadczony, stary wół. A drugi był mały wołek, taki, który był niedoświadczony, który jeszcze się uczył, który nie był tak mocny, nie był tak silny, który potrzebował doświadczonego przewodnika. Dziękuję wam bardzo, usiądźcie. Miejcie ten obraz przed oczami. Dlaczego on jest ważny? Zaraz wam powiem. Zawsze było tak, że ten stary wół, ten doświadczony, który już miał za sobą wiele, wiele lat pracy, wiedział i był nauczony, jak iść. On na siebie przejmował główny ciężar tego jarzma. On był tym, który kierował. Ten młody, mały, on czasami próbował wierznąć w prawo, w lewo, zatrzymać się, wiecie, jak to młody, niedoświadczony. Ale stary wół i gospodarz, który szedł z tyłu za pługiem, wiedział, wystarczył tylko jeden ruch i stary wół przywoływał młodego do porządku i ciągnął. Brał na siebie większość ciężaru, odpowiedzialności, siły i też takiej kontroli i takiego czuwania nad tym młodym. Gdy Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, a tak naprawdę w tłumaczeniu pisze, chodźcie ze mną w jarzmie, to co to dla nas oznacza? Słuchajcie, fenomenalny obraz. To ja wiem, że obok mnie, w moim życiu jest większy wół. Jest silniejszy wół. To nie ja ciągnę główny ciężar mojego życia. Chociaż czasem nam się tak wydaje. Ale czasem Bóg daje nam taką łaskę, że tak jak w życiu Mateusza i Jolki ostatnio doświadczyli tego, co to znaczy, że jest ten, który ma moc. Jest ten, który ma siłę i on stoi obok mnie. I to jest to jarzmo. Jeszcze jedną wam rzecz powiem. Gdy sparowano 2 woły i one zaczęły razem pracować, do końca życia jednego albo drugiego chodziły już razem. Były siebie nauczeni. Nierozłącznie. W pracy. Przeważnie byli w tym samym miejscu w stajni. Oni tworzyli już pewien duet. Oczywiście czasami bywało tak, że pierwsze, gdy zaprzęgnięto te 2 woły, to czasami było tak, że na początku były różne historie. Młody próbował się wyrwać, hamować, przeszkadzać, bo tacy jesteśmy. Ale Pan Jezus mówi i przypomina nam dzisiaj, weźcie na siebie moje jarzmo. I czasem nam się wydaje, gdy czytamy ten werset, ja przez wiele lat czytałem ten werset i to, co widziałem, to widziałem tylko to. Aha, czyli jakieś jarzmo muszę wziąć. Jakiś ciężar muszę wziąć. Będę jakiś ciężar niósł. Będę się potykał. Będę miał to chrześcijaństwo, to będzie jakimś ciężarem dla mnie. Będzie jakimś trudem dla mnie. A w pewnym momencie zobaczyłem w tym fragmencie, że to Jezus mówi do mnie, ja jestem ten silniejszy wół. To jest moje jarzmo. Chodź w nim razem ze mną. Chodzenie z Jezusem to też jest niesamowity obraz, słuchajcie. Ta idea chodzenia z Bogiem przewija się przez całą Biblię od pierwszego do ostatniego wersetu. Popatrzcie, co robił Adam. Co robił Adam w ogrodzie w Eden? On spacerował z Bogiem. On przechadzał się z Bogiem. On chodził z Bogiem. Jednym z największych pragnień Bożych dla nas, albo największym Bożym pragnieniem dla nas jest, abyśmy byli z Nim. Gdy w Ewangelii Marka Pan Jezus powołuje swoich uczniów, to jest tam taki fragment, muszę go znaleźć, bo on jest mi teraz potrzebny, ale może to chwilę potrwać. W pewnym fragmencie Bożego Słowa, gdy Pan Jezus powołuje swoich uczniów, to tam jest napisany taki niesamowity, fantastyczny werset. Dobra, nie będę szukał. Ale uwierzcie mi na słowo, gdy Pan Jezus powołuje swoich uczniów, to mówi tam tak. I powołał ich, aby z Nim byli i ku głoszeniu Ewangelii. Czy 14? Marka? No właśnie, miałem to, że cały czas mam to otwarte i normalnie ślepe. A, no przecież. No wszystko. I wszystko jasne. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I tutaj w Grecji jest to samo słowo, żeby chodzili z nim. Słowo Boże, gdy mówi chodzić z Bogiem, to znaczy przebywać z nim, być blisko niego. Dlaczego zostaliśmy stworzeni, kochani? Po co Bóg stworzył ciebie i mnie? Przecież mógł istnieć samoistnie. Przecież on jest samowystarczalny. On niczego do szczęścia nie potrzebuje. A jednak stworzył nas. Po co? Dlatego, że, słuchajcie, to jest fenomen. Bóg chciał móc kogoś kochać. I chciał, żeby ktoś jego kochał. Wiecie? W naszych potrzebach, jedną z naszych potrzeb fundamentalnych jest być kochanym. Być kochanym, być akceptowanym. I chcę wam powiedzieć, że nikt na świecie, ani żona, ani mąż, ani brat, ani siostra, ani matka, ani ojciec, nikt nie jest w stanie kochać nas tak, jak on. Nikt nie jest w stanie nas tak tolerować, tak nam wybaczać, tak nas rozumieć, tak nam dawać kolejną szansę. My możemy dać trzecią, czwartą szansę, ale po piątej mówimy, mam dość. My możemy być cierpliwi, ale jest pewna granica, po której mówimy, ale Pan Bóg nie ma granicy swojej miłości. To jest fenomenalne, to jest niesamowite, to jest niezwykłe, jeśli tylko chcemy. Więc On chce, abyśmy z Nim byli, abyśmy z Nim byli blisko. Henoch chodził z Bogiem. Mojżesz, znowu dzisiaj było wspomniane, Mojżesz był powołany przez Boga i on jest tym prekursorem tego, co pragnie Bóg, tego, co jest w Bożym pragnieniu, żebyśmy my wszyscy dzisiaj mieli też taki namiot spotkań, żebyśmy my dzisiaj wszyscy tak... To jest pewien obraz dla nas, to nie jest dla wybranych. Na tym polega piękno chrześcijaństwa, że Efezjan 4,16 mówi tak, z którego, z Chrystusa, całe ciało, złączone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie, obuduje samo siebie w miłości. Wiecie, co jest kluczem do wzrostu Kościoła, do osobistego wzrostu, do zwycięstwa każdego Kościoła, każdego zboru? Łączność z Chrystusem to jest oczywista rzecz. Łączność z Chrystusem, ale drugi to jest to, co jest napisane w tym fragmencie. Jeśli każdy z nas dorośnie do pełni wymiarów Chrystusowych, jeżeli będziemy dojrzewać, jeżeli każdy z nas odnajdzie, im więcej z nas odnajdzie to, czego Bóg ode mnie chce, jakie jest moje powołanie, jaka jest moja rola, jakie jest moje miejsce, to tym bardziej Kościół kwitnie i tym bardziej się rozwija. Wiecie, wierzę, że w Bogu jest tak, że Bóg patrzy na każdy indywidualny zbór. Kraków, Nowy Sącz, Warszawa, jakikolwiek to nie byłby. I czeka, aż zostanie wypełniona taka masa krytyczna. Taka masa krytyczna. Wiecie, jak mamy wybuch atomowy, to potrzebna jest pewna masa krytyczna. Ta masa krytyczna to jest pewna ilość atomów, które zostają rozszczepione. Jak rozszczepi się jeden, dwa, trzy, nic się nie dzieje. Ale potem przychodzi pewien moment, różnie to wygląda w zależności od nacisku, ciśnienia i wielu, wielu innych rzeczy, ale przychodzi taki moment, kiedy następuje ta reakcja. I idzie ta reakcja łańcuchowa i wtedy następuje eksplozja. I wierzę, że w Kościele też tak jest. Bóg chce, aby całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Popatrzcie na siebie nawzajem przez moment. Proszę, odwróćcie się w prawo, w lewo. To jest rodzina. Dzisiaj mieliśmy Wieczerzę Pańską. Jesteśmy częścią siebie nawzajem. Zadajmy sobie pytanie, na ile ja jestem nastawiony na to, żeby wspierać innych? Na ile mam determinacji, żeby odkryć, co jest moim powołaniem w Kościele? Jak ja w Kościele mogę i powinienem służyć? Bo Biblia mówi, każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samą siebie w miłości. Każdy z nas ma jakieś powołanie. A Pan Jezus dzisiaj nam przypomina, weźcie na siebie moje jarzmo. To jarzmo to jest ta Boża szkoła. To jest to chodzenie z Panem. Pan Jezus wypełnił ten Boży plan, którym było i jest i zawsze będzie bliskość z Nim. Wiecie, że to jest samo sedno naszej relacji z Bogiem. To jest bycie z Nim. To jest chodzenie z Nim, to jest rozmawianie z Nim, to jest spędzanie z Nim czasu, to jest zaufanie do Niego. To wszystko, co możemy mówić na temat miłości, zaufania, na temat wierności, na temat służby, na temat charyzmatów, cudów, Ducha Świętego, to wszystko wynika z jednej podstawowej rzeczy. Jeśli jesteśmy blisko Boga, jeśli jesteśmy w Nim, gdy wstajemy, jesteśmy w Nim, gdy coś oglądamy, jesteśmy z Nim, gdy czytamy książkę, jesteśmy z Nim, gdy idziemy na spacer, jesteśmy z Nim, gdy rozmawiamy z przyjaciółmi, gdy jesteśmy z przyjaciółmi. To nie znaczy, że my mamy cały czas chodzić, tak? Przychodzę do pracy. Co by to było, jakbym ja jako nauczyciel, już teraz nie pracuję, dzięki Bogu, ale przez 20 lat pracowałem w szkole, bo pracuję w kościele, ale nie pracuję już w szkole. Ale co by było, jakbym ja nauczyciel przyszedł do klasy, stanął sobie za biurkiem i uczniowie coś do mnie mówią, No to chwilę by popatrzyli, a potem poszliby do dyrektora. Dyrektor by mnie wezwał i pytał, panie Jacku, co pan robi na lekcji? No to dziękujemy, tu jest. Wtedy bym sobie szarabarabara z biletem wilczym wyszedł ze szkoły. Więc wiadomo, że nie chodzi o to, żebyśmy cały czas, ale możemy cały czas z nim być. Będąc, murując, robiąc suchetynki. Ja mogę, robiąc suchetynki. Jacek, ty robisz suchetynki? Też robisz. No to możesz robić suchetynki. Ja sobie wyobrażam, Jacek robi suchetynki i w pewnym momencie mówi, popatrz, Panie Jezu, no nie wyszło mi, kurczę, ale dziadostwo zrobię, muszę to jeszcze raz poprawić, nie? Okej? Okay? Rozmawiamy z Nim, jesteśmy z Nim, tak? A potem drugi raz poprawił i słyszy, no Jacek, teraz to jest okej. Okay. No, fajnie, dzięki, Panie Jezu. Jest, chodzimy z Bogiem, okej? Okay? I wtedy to jarzmo, Pan Jezus mówi, dlaczego Pan Jezus powiedział, moje jarzmo jest lekkie? Kiedy moje jarzmo, moja wiara, moja relacja z Bogiem jest dla mnie ciężarem? Wtedy, kiedy nie pozwalam Jemu, aby niósł ciężar. Kiedy jest problem, kiedy młody wół ma problem z jarzmem? Wtedy, kiedy robi tak. A ja nie chcę w tą stronę. A czemu tak szybko? Zwolnijmy trochę. Gdzie tam ciągniesz? Przestań, żeś normalnie. Popatrz, jak tu ładna kępka trawy. Chodźmy w tą stronę. No i wtedy wół ma problem. A stary wół musi... I wtedy mamy problem z naszym życiem chrześcijańskim, z naszą wiarą. Kiedy się szamotamy. A kiedy poddamy się Bogu, kiedy powiemy, nie moja wola, ale Twoja, kiedy pozwolimy Mu na to, żeby nas prowadził, żeby to On niósł ten ciężar, to nie jest łatwe. Oczywiście, że się tego uczymy. W takiej sytuacji, jakiej był Mateusz z Jolą ostatnio, gdy przychodzi chwila, kiedy oto chore jest nasze dziecko, to się wtedy łatwo mówi, oddaj wszystko Bogu. Ale oni przez to przeszli. I dzisiaj mogą popatrzeć wstecz i powiedzieć, da się. Jest zwycięstwo. Można przejść zwycięsko. Przez wszystko, co życie nam przed nami kładzie. Ale tutaj wcześniej są też jeszcze bardzo ważne rzeczy, o których chcę wspomnieć, ale chcę jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz. Popatrzcie, jaka niesamowita jest różnica między tym, co mówi do nas Pan Jezus, a tym, co do Jezusa mówił diabeł. Gdy diabeł go kusił na pustyni, to gdzie go ciągnął? Na szczyt świątyni. A Pan Jezus, gdy do nas mówi, mówi, weź na siebie swoje jarzmo. Weź moje jarzmo na siebie. Duch Święty Pana Jezusa, gdy go wypełnił, gdzie poprowadził? Na pustynię. I bez tego się nie obejdzie. Jest niemożliwe, aby chrześcijanin nie przechodził pustyni w swoim życiu. Jest niemożliwe, aby chrześcijanin nie przechodził różnego rodzaju trudności, wyzwań, doświadczeń i problemów. Dlatego, że Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, mnie przyjmowali i was przyjmować będą, mnie odrzucali i was odrzucać będą. Nie jest uczeń nad mistrza. Amen? I nie jest sługa ponad Pana swego. Jeśli ja to wszystko przechodziłem, jeśli Pan Jezus nie miał gdzie głowy skłonić, jeśli Pan Jezus irytował się brakiem wiary swoich uczniów, to powiedzcie, czy my czasem nie irytujemy się brakiem wiary, czy też otoczeniem, które jest wokół nas. Trudno. Skoro On to przechodzi, my to przechodzimy. Jeśli On był źle traktowany, dlaczego my mamy się spodziewać, że będziemy zawsze dobrze traktowani? Jeżeli On został odrzucony przez nawet swoich najbliższych, to dlaczego my mamy się spodziewać, że będziemy zawsze zaakceptowani? A gdy przychodzi odrzucenie, Panie Boże, pomóc, pomóż! Panie Boże, uratuj! Panie Boże, weź ten problem! Nie jest uczeń nad mistrzem. Czytaliśmy dzisiaj na początku też zgromadzenia, wytrwałości wam potrzeba, bowiem gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpicie tego, co obiecał. I tam ostatni werset pisze, 39, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Kochani, oby tak było. Abyśmy umieli wziąć na siebie to chrystusowe Boże jarzmo, umieli chodzić w Nim, z Nim i pozwalać Jemu, aby brał ten główny ciężar. Jest tutaj coś nieuchwytnego, coś związanego z wiarą, z zaufaniem, z tą Bożą szkołą. Każdego z nas Pan Jezus może prowadzić troszkę inaczej, troszkę innymi ścieżkami. Ale dla nas wszystkich cel jest jeden. Być blisko Boga. Chodzić z Panem Bogiem. Pozwolić Jemu, aby On jako ten doświadczony, mocniejszy, silniejszy ciągnął ten wóz. Ciągnął to jarzmo. A my, abyśmy się Jemu poddali. Abyśmy umieli powiedzieć, cokolwiek dzieje się w naszym życiu. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu. Paweł pisze, jeśli tylko, Jezus powiedział, jeżeli tylko za dobre dziękujemy, jakaż dla nas zapłata. I poganie tak samo czynią. Ale jeśli nauczymy się za wszystko Bogu dziękować, co to znaczy? To znaczy, nie chodzi o to, żeby przychodzi choroba, o Panie, dziękuję Ci, o jak fajnie, jestem chory, jak super. Nie o to chodzi. Ale żebyśmy w każdej sytuacji, cokolwiek przyjdzie, pierwsze pytanie, które sobie zadajemy, żeby takie było pytanie, Boże, czego ja mam się nauczyć? Co to jest za lekcja? Co to jest za egzamin? Skoro ja jestem uczniem, a uczeń to jest ktoś, kto ma zadanie, kto ma szkołę, kto chodzi na lekcje, kto wykonuje polecenia, uczy się. Tak? I to trwa. To nie jest tak, że dzisiaj jest pierwsza klasa, jutro druga klasa, pojutrze trzecia klasa, a potem na czwarty dzień matura. Nie, to trwa latami. I nasz rozwój, nasze chodzenie z Bogiem w tym jarzmie, to też jest nauka, która trwa, na którą musimy dać sobie czas. Niesamowity jest ten werset, od którego Pan Jezus zaczyna ten fragment. Wysławiam Cię, Panie Boże, że zakryłeś przerzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczkom, bo tak się Tobie upodobało. Tak się Tobie upodobało. Bóg może robić, co chce. Bóg jest suwerenem. Bóg nie jest kimś, kto jest powołany do tego, aby spełniać nasze zachcianki. To my mamy być Jemu poddani, a nie On nam. Fenomenalne to jest. Bogu się tak upodobało, żeby nie mądrym i niewielkim tego świata, ale prostym i ubogim głównie zwiastować Ewangelię. To też nie znaczy, że Pan Jezus unikał mądrych, bo w trzecim rozdziale Ewangelii świętego Jana spotkał się z jednym z mędrców, faryzeuszy, tak? Z Nikodemem. To nie znaczy, że unikał tych, którzy byli wykształceni, bo i rozmawiał z lekarzami i z naukowcami. Nie. Ale główna rzesza ludzi, która go przyjmowała, to byli jednak w większości ubodzy. Dlaczego? Dlatego, że jakoś tak w nas jest. Jakoś tak się dzieje, że jeśli jesteśmy bogaci, nawet sam Pan Jezus powiedział, bogatemu trudno wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi wejść przez ucho ingielne niż bogatemu do Królestwa Bożego. Dlaczego? Dlaczego tak trudno, dlaczego Paweł pisze, spójrzcie między was. Niewielu wśród was jest możnych, bogatych, z górnej półki tego świata. Ja wiem, że byśmy chcieli i do nich też powinniśmy docierać. Amen, jak najbardziej, amen. Oni też potrzebują Chrystusa, ale trudniej. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, gdy jest bogaty, gdy ma, to ma taką postawę, jak w objawieniu świętego Jana w zborze w Laodycei. Bogaty jestem, niczego mi nie trzeba. Ja już wiem, ja już posiadam rozumy, ja już mam doktorat, więc co ty mi będziesz tutaj truł o jakimś tam Panu Jezusie, czy o jakimś tam Mojżeszu? Przecież historia wyraźnie mówi, że to są mity. Bo ja wiem. I jakąś taką cechę ma nasza natura. Dlatego Pan Jezus powiedział, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Ja wam powiem więcej, jeśli nie przyjmiemy postawy takiej bardzo prostej, dziecięcej, to nie będziemy w stanie chodzić w jarzmie z Jezusem. Będziemy się ciągle szarpać. Będziemy ciągle zadawać sobie pytania. Będziemy ciągle miotać się pomiędzy frustracją, pytaniami, a buntem, to co powiedział Mateusz. Miotać się będziemy pomiędzy frustracją, pomiędzy pytaniami, a pomiędzy buntem przeciwko Bogu. Jedyna droga dla nas to przyjąć przez wiarę to, co mówi Boże Słowo, zaufać Mu do końca, choć nie rozumiemy. Czy apostołowie rozumieli, gdy On wisiał na krzyżu? Absolutnie. Czy apostołowie, którzy chodzili z Nim 3 lata, słyszeli wiele razy, muszę umrzeć, ale zmartwychwstanę. A co zrobili, gdy go pojmali? Czy stanęli za nim? Czy zaczęli walczyć? Jeden spróbował. Pan Jezus go uciszył bardzo szybko. Ale reszta wszyscy zwiali. A jeden to nawet nago. Bo mu zerwali płaszcz, więc tak się bał, że nawet nie patrzył, że jest nago i długa przed siebie. Nie rozumieli, co się dzieje. Nie byli w stanie zrozumieć. Jest wiele takich sytuacji w naszym życiu, że nie rozumiemy. Ale ja kocham to powtarzać. I powtórzę po raz kolejny, pewnie tutaj na tym miejscu to już mówiłem, ale powtórzę po raz kolejny. My nie nazywamy się widzący. My nie nazywamy się wiedzący. My się nazywamy wierzący. Co to jest wiara? Wiara taka piękna, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Ale tak naprawdę gruntowna analiza tego fragmentu w Grece tak naprawdę nam pokazuje, że wiara jest, istotą wiary jest zaufanie Bogu. I powiem coś może strasznego. Czasem to zaufanie musi być ślepe. Czasem to zaufanie musi być wariackim ryzykiem. No bo co to za wariackie ryzyko, kiedy wołamy człowieka na środku, modlimy się z olejem i mówimy, bądź uzdrowiony. Wariactwo. Po ludzku głupota. Ale to, co dla świata głupiego wybrał Bóg, aby wstydzić, to co mądre. Czasem ta wiara nie rozumie. Nie wie. Nie jest w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego? Czasem samo pytanie dlaczego jest niewłaściwym pytaniem. Ale gdy wracamy do tego przykładu jarzma, w którym chodzimy z Panem Jezusem, to będąc w tym jarzmie zawsze możemy sobie powtarzać. Przez wiarę, nie przez wiedzę i nie przez oglądanie i nie ze względu na to, że mamy dowody, chociaż chwała Bogu za takie chwile i za takie dowody, bo to są dowody Bożej łaski. Ale wtedy, gdy mamy dowody, jest łatwo iść dalej. Ale przygotujmy się na to, aby iść, gdy nie mamy dowodów. Ale nawet gdy nie mamy dowodów, nawet gdy jest ciężko, zawsze możemy powiedzieć tak. Wierzę, Panie Boże, że dana Ci jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Że wszystko zostało Ci przekazane przez Ojca i wszystko jest pod Twoimi stopami. I to jest wyznanie wiary. I to jest taka chwila, kiedy ten młody wół mówi: okej, dobra, idziemy. Jakie tempo? Patrzę na nogi starego wołu, jakie tempo? Okej. W prawo? Dobra, w prawo. W lewo? Okej. W lewo. Stoimy? Dobra, stoimy. Woda przyszła. Nareszcie. Już wystarczy. Teraz dalej. Teraz w prawo. I orzemy dalej. I orzemy dalej. I orzemy dalej. Tak? To jest orka, kochani. To jest praca. To jest trud. Apostoł Paweł pisze: bój toczymy. Jest tak napisane? Znacie ten werset? Bój toczymy. Tam jest potem nie z krwią i z ciałem. Bój toczymy. To jest bój. To jest wojna. A na wojnie nikt nie pyta, przeciwnik nie wyłania się z załęgu: przepraszam, czy możemy już strzelać? Tak? Diabeł nie przychodzi i mówi: jesteś już gotowy? Mogę cię teraz zaatakować? No, to teraz może jakaś choroba. Cyk. Nie? I on tak nie robi. To może teraz zwolnienie z pracy będzie za tydzień? Za wcześnie? To może za 10 dni. Może być? Może być. Okej. Okay. No to za 10 dni. No to jesteśmy przygotowani. Za 10 dni wiemy. Halleluja. Modlimy się. Post. Nie. On nas nie ostrzega i on nam niczego nie mówi. To jest wojna. Nasz przeciwnik jest wredny, kłamliwy, brutalny, bo jego celem i przyszedł po to, aby kraść, zabijać i mordować. Okraść się z twojej wiary. Zabić w tobie zaufanie do Boga. Zamordować w tobie nadzieję. To jest jego cel. A celem Bożym jest budować w tobie wiarę. Uczyć ciebie i mnie zaufania i chodzenia w jarzmie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Jeśli dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, jeśli dzisiaj jesteś spracowany, jeśli dzisiaj czujesz obciążenie, jeśli dzisiaj czujesz trud życia, to poddaj się pod Boże jarzmo. Pozwól Jemu, niech cię uczy, niech cię kształtuje, niech cię wychowuje. Może on teraz chce skręcić w prawo, a ty się upierasz, że w lewo. Może on teraz chce się zatrzymać i odpocząć, a ty pchasz do przodu jarzmo, bo chcesz iść dalej. Bo tam widzisz jakiś fajny krzak. I ten krzak to był taki piękny. Proszę, pochylcie swoje głowy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem poddany, że jestem wyciszony, że mam pokorne serce. A wtedy, gdy tego się nauczycie, gdy nauczycie się chodzić w pokorze przede mną, gdy nauczycie się zgadzać na to, kiedy ja skręcam, kiedy się zatrzymuję, kiedy chcę iść dalej, gdy nauczycie się rozpoznawać, w jakim tempie chcę iść, to wtedy ciężar tego jarzma i życia będzie lekki, będzie piękny, będzie radosny. Bo to ja będę go niósł. Proszę Cię, Panie, o nas tutaj, o mnie przede wszystkim. Panie, ja też się tego uczę. Uczę się, Panie, już tyle lat i ciągle jeszcze tak wiele potrzebuję się nauczyć. I proszę Cię o każdego z nas tutaj dzisiaj. Proszę Cię, aby to przesłanie było dla nas nadzieją, zachętą, że Ty wiesz, że Ty widzisz, że Ty zawsze jesteś gotów pomóc. Ucz nas tego, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.